Zapraszam na drugą część rozmowy z Marcinem Ryczkiem, fotografem. To jest podcast Rzeczy Piękne. Przed mikrofonem Joanna Zawierucha-Gomułka. Według Henri Cartiera-Bressona fotografa można porównać do myśliwego, polującego na motyw. Czy podczas fotografowania odczuwasz rodzaj napięcia i podniecenia, czy raczej spokój i koncentrację?
No podczas tego procesu jest to proces taki medytacyjny, spokój i skupienie. Natomiast jak już zrobię zdjęcie, kiedy złapię się ten decydujący moment w danej sytuacji, no to jest ta ekscytacja. Natomiast staram się w ogóle do życia, nie tylko fotografii, podchodzić. Taka jest zasada w buddyzmie, chociaż nie jestem buddystą, ale staram się z tych filozofii, tak jak podczas podróży, coś czerpać dla siebie. Zasada drogi środka, gdzie za bardzo się nie ekscytować, ponieważ kiedy spotka nas porażka, to nie będziemy bardzo cierpieć, więc starać się cieszyć, ale nie za bardzo. Tak samo jak cierpimy, to też nie cierpimy za bardzo. Jest to właśnie ten, żeby podążać tą właśnie drogą środka. Praktykuję to w życiu, ale również i w fotografii, kiedy cieszę się tym, ale tak jak mówiłem, ten proces jest dla mnie najważniejszy, kiedy czekam. A to jest jakby efekt finalny, ale oczywiście się cieszę.
Twój projekt Harmony pokazywany był już w wielu miejscach w Polsce i na świecie. Powiedz, czego dotyczy.
To jest kilka tematów. Wgłębiam się w siebie i rozważam, czym jest dla mnie harmonia, ale podczas tych różnych podróży spotykam ludzi i z nimi też rozmawiam, czym dla nich jest harmonia, albo jest to po prostu taka obserwacja, co ludzie robią w życiu, żeby ich życie było w zgodzie z sobą. I to jest właśnie ta harmonia. Dotyczy takich tematów jak duchowość, jak relacja człowiek-natura. Myślę, że ten okres właśnie pandemii też nam to bardzo mocno uświadomił, kiedy były zamknięte lasy, kiedy nie można było w Widoparku czy na bulwary Wiślane, przy których mieszkam. Prawa człowieka, wolność, to są te właśnie tematy, którym głównie poświęca swoje prace. To już robię ponad 8 lat ten projekt. Parę lat temu jakby nadałem temu nazwę. Fotografia dla mnie jest też harmonią. Więc to wszystko jest harmonią i tak samo forma. Mówimy tutaj o zdjęciach, oprócz tego, że są bardzo przejrzyste, minimalistyczne, odnoszące się do geometrii, więc wszędzie tam można odnaleźć tą harmonię. Ale z 2 lata temu zacząłem inny projekt, który jest trochę w opozycji do harmonii, dysharmonia. Podczas tych różnych podróży zauważyłem, jak ludzie postrzegają świat, jak postrzegają naturę. I to jest właśnie głównie o tym, że przy tym całym rozwoju technologii nie umiemy kontemplować, nie umiemy doświadczać i myślę, że czasami też się na tym łapię. To też dotyczy mnie oczywiście.
Twoje prace klasyfikowane są do nurtu fotografii minimalistycznej, tak jak wspomniałeś. Minimalizm jest sztuką studiowania całości i zamykania jej w skromnej formie. Ciekawe jestem, czy bywają takie chwile, kiedy masz przemożną chęć na zabawę formą lub odczuwasz tak zwany luz eksperymentowania. Jeśli tak, to jakie zdjęcia wtedy powstają?
Ja staram się działać bardzo z głębi siebie i nie poddawać się jakiejś presji otoczenia. Oczywiście lubię rozmawiać z ludźmi i mogą mieć swoje teorie i swoje pomysły, często bardzo ciekawe. Natomiast myślę, że istotą tego wszystkiego jest, żeby robić wszystko szczerze, z głębi serca. I nadal ta fotografia minimalistyczna sprawia mi wielką przyjemność. Ale kiedy poczuję, że nie będę tego chciał robić, to nie będę tego robił. Nie mam na razie ochoty robienia, publikowania przynajmniej jakiegoś innego rodzaju fotografii, ponieważ nadal poszukuję tego rodzaju pod względem formy, jak i treści, odwołania do tych symboli. Natomiast mam kilka takich projektów, które chciałbym zrealizować w przyszłości, Jest to bardziej taka fotografia reporterska, są bardziej fotografia, która skupia się na ludziach bezpośrednio. Tutaj zazwyczaj ten człowiek gdzieś się oddali, jest częścią natury, nie widzimy zazwyczaj twarzy. Natomiast tutaj bardziej bym się chciał w stronę fotografii reporterskiej, ale ja daję sobie na to jeszcze troszeczkę czasu. Oczywiście chodzę z aparatem i robię, znaczy z aparatem, z telefonem i robię sobie zdjęcia czasami absurdalnych sytuacji, absurdalnych miejsc, czasami śmiesznych, czasami smutnych, ale to jest taki na własny użytek. Ale na pewno te kilka projektów, które właśnie mam, takich bardziej reporterskich, chciałbym w przyszłości wykonać. Nie chcę tutaj zdradzać, ponieważ chcę po prostu je zrealizować, dopiero pokazać. Też jest jeden projekt, który jest takim pewnym powrotem do mojego dzieciństwa, do miejsca, które wspominam to miejsce jako taki trochę raj na ziemi. Byłem tam, nadal jest piękne, ale jest inne, ponieważ świat się zmienił. To jest sięgnięcie do jakiejś etnografii, do innych tematów. Więc myślę, że to w przyszłości zrealizuję, natomiast na razie wielką przyjemność czerpię z robienia tych zdjęć, które Państwo mogą oglądać. I myślę, że na pewno przez kilka lat tego nie porzucę, ale zobaczymy, co w przyszłości. Natomiast jeżeli chodzi o wystawy, staram się teraz trochę z innymi formami sztuki eksperymentować, dlatego na wystawach zazwyczaj są jakieś instalacje, które sobie wymyślę, ponieważ nie ma co się też zamykać tylko fotografii. Więc tu jest często na wystawach film, w zależności od przestrzeni, której jest wystawa. Czasami jest film, czasami instalacja, ponieważ to mnie ciekawi, żeby dodać dodatkową historię do tego.
A czy pojęcie minimalizm odnosi się również do twojego stylu życia, trwania w prostocie?
Jeżeli chodzi o moje życie, to nie przywiązuję za bardzo uwagi na przykład do rzeczy. Nie jestem gadżeciarzem, osobą, która musi mieć jakieś nowinki, nie wiem, zegarki, telefony. Kompletnie do tego nie przywiązuję uwagi. Jak gdzieś jeżdżę, podróżuję, no to nie muszę mieć ekskluzywnego hotelu. Może to być kawałek podłogi w stylu minimalizmu japońskiego, gdzie jest tylko jakaś mata rzucona na podłogę. Pod tym względem mogę powiedzieć, że jestem minimalistą. No ale też jestem trochę bałaganiarzem. No, czasami moja pracownia, znaczy moje miejsce pracy wygląda, różnie to bywa. Staram się zachować porządek, ale czasami z różnym skutkiem. Teraz szczególnie chciałbym pozbyć się rzeczy, które są zbędne, których nie chodzę, zostawić tylko te, które są potrzebne na co dzień. Staram się też, jeżeli chodzi o jakieś prezenty, też z bliskimi ustalić, że róbmy albo takie rzeczy, które są wykonane własnoręcznie. Już teraz za dużo tego wszystkiego jest i
to
nie
prawda.
Ma co do tego gromadzić.
To prawda.
I myślę, że to taki czas jakichś zmian też u mnie, jeżeli chodzi o świadomość taką. Nie jest mi to w żaden sposób potrzebne. Tak samo jeżeli chodzi o sprzęt fotograficzny. Ja jeżdżę na różne festiwale i widzę czasami ile obiektywów, ile aparatów dodatkowych mają fotografowie. To nie, to ja jestem takim właśnie, mam jeden korpus, dwa obiektywy i to mi wystarczy. To jest ten właśnie rodzaj minimalizmu, a jeżeli chodzi o taki porządek, to różnie z tym bywa.
W dzisiejszym świecie, gdzie każdy pędzi, praktycznie nie ma czasu na uważną obserwację. Twoje zdjęcie Zachód Słońca na Santorini świetnie obrazuje nasze zachowania. Zachowania nas, współczesnych ludzi, którzy cały czas robią sobie selfie telefonem komórkowym. Jak powstało to zdjęcie?
2 lata czy 3 lata temu byłem właśnie na Santorini. Jest tam taki punkt widokowy. Czasami takie miejsca też odwiedzam rzadko. Staram się unikać, ale mówię, zobaczę. Przychodzą ludzie tam oglądać ten zachód słońca. Później zazwyczaj takie kadry można zobaczyć na Instagramie. Jest to urokliwe miejsce, no bo są tam białe domki, jest zachód słońca. Nie było tam żadnej pary, która się przytula. Nikt nie kontempluje, nie patrzy na to jako zjawisko takie, które warto podziwiać. Każdy chciał zrobić to zdjęcie tego zachodu słońca, a nikt tego nie przeżywał. Nikt nie był zarówno z sobą, jak i nie był z tą naturą, nie podziwiał tej natury. I zobaczyłem takie miejsce, taki biały mur, gdzie odbijały się cienie ludzi, którzy robili te zdjęcia. Robili tam selfie, mieli tablety, aparaty, telefony komórkowe. I wszyscy robili te zdjęcia i te cienie się odbijały. I tam jedynie była oparta jedna dziewczyna, która z komórką prawdopodobnie już wrzucała to zdjęcie już na Instagrama. I odwróciłem się tyłem do tego słońca, tego zachodu i zrobiłem to zdjęcie. A pamiętam właśnie, szedł taki jeden fotograf, który miał na wózku tyle sprzętu i też przyszedł tam zrobić zachód słońca i tak się patrzył na mnie i zastanawiał się, co ten człowiek robi. Odwrócił się tyłem do słońca i robi zdjęcie na murze. Ale później chyba właśnie zrozumiał i po tym wszystkim podszedł do mnie i pogratulował mi, że no niesamowity pomysł, że zamiast zrobić tego zachód słońca, to zrobiłem cienie ludzi, którzy robią, każdy poświęca ten czas na zrobienie zdjęcia, a nie na kontemplowanie.
A gdzie było zrobione zdjęcie zatytułowane W górę, przedstawiające most, po którym spaceruje mężczyzna w chmurach?
To zdjęcie zostało zrobione na Tajwanie. Tam jest takie bardzo urokliwe miejsce, taki most, który prowadzi do takiej malutkiej jeszcze wysepki tajwańskiej. I tam nie ma ruchu kołowego, tylko można przejść na nogach. Ale mi nie chodziło ani o ten most, w sensie, żeby pokazać jego piękną architekturę, ani o tą wysepkę, tylko zauważyłem, że z pewnej perspektywy prowadzą te schody tak jak właśnie jakby do nieba.
Tak.
I jak tam przyjechałem, bo jechałem, okrążałem Tajwan na skuterze i dojechałem tam, padał deszcz. Ale zobaczyłem tą perspektywę i stwierdziłem, że no nie, muszę tutaj zostać. Zostałem w hotelu niedaleko, w jakiejś tam pobliskiej wiosce i wróciłem i cały dzień poświęciłem na zrobienie tej fotografii. Tam przychodziło sporo ludzi, ale właśnie w tych fotografiach dla mnie bardzo ważny język ciała. Kiedy ktoś postawi odpowiednio nogę, kiedy widać, mimo tym, że nie widzimy ruchu na zdjęciu, jakby nie jest to film, ale jakie ma ułożenie ciała, jaki jest gest, to jest bardzo dla mnie ważne. Takie malutkie rzeczy, które mogłyby dla kogoś się wydawać, przecież przeszedł przed chwilą taki podobny człowiek, mogłoby być podobne zdjęcie. A ja czekam na taki dany moment, takie ułożenie ciała, taką osobę, która bo wtedy uświadomię sobie, tak, to jest to zdjęcie, które chcę opublikować. I akurat to był ten mężczyzna. I czasami właśnie rezygnuję jakby z możliwości zwiedzania niektórych pięknych miejsc, ale jeżeli zobaczę, że warte jest miejsce na poświęcenie tego czasu na fotografię, no to zostaję i czasami muszę zrezygnować ze zwiedzania, ale myślę, że warto.
Czy widzowie często dzielą się z tobą własną interpretacją zdjęć?
Bardzo często. Dla mnie bardzo właśnie ważne w mojej fotografii jest wieloznaczność. To jest ciekawe, że często właśnie ludzie przedstawiają mi swoje interpretacje, na które bym w życiu nie wpadł. Tych historii jest bardzo dużo. Kilka dni na przykład temu pewien mężczyzna napisał do mnie maila z zapytaniem, czy można kupić zdjęcie człowiek karmiący łabędzie. No i opisał mi historię, że jest w długoletnim związku. Niestety bardzo kocha swoją dziewczynę, partnerkę, ale się rozstali. Rozstali się tam na 2 lata, ale mówi, że po jakimś czasie wrócili. No i teraz są w szczęśliwym związku już tam 2 lata, ale kiedy zobaczył to zdjęcie, to właśnie poczuł, że to zdjęcie przedstawia ich miłość. Że oni są taką jednością teraz. I on chciałby mieć to zdjęcie właśnie na ścianie jako połączenie tych sił męskiej, kobiecej, ale to przeciwstawnych sił, czasami które ze sobą walczą, ale tworzą jedność. Różne są historie. No, akurat tutaj mówię o tym zdjęciu, taką wzruszającą dosyć historią, która uświadomiła mi, że czasami taka fotografia może też mieć bardzo silne oddziaływanie na ludzi. Kiedy pewna pani napisała do mnie, że dziękuję mi za to zdjęcie, właśnie człowiek karmiący łabędzie, ponieważ jej mąż jest chory na schizofrenię i kiedy czuje się źle, kiedy czuje się poddenerwowany, włącza sobie na swoim laptopie właśnie to zdjęcie i że ta fotografia go uspokaja. Podchodzą do mnie ludzie i na przykład nie wiedząc, że to zdjęcie ma taką symbolikę, właśnie ten żuraw, o czym właśnie wcześniej mówiłem. Na przykład mówią mi, że to jest taka, jest tam czarna kreska przez środek zdjęcia, to jest falochron, który chroni Hiroshimę przed falami. Ale dla nich właśnie, gdzie powyżej są blokowiska. Często mi mówią ludzie, że to jest taki świat oddzielony, to co my tworzymy, te brzydkie blokowiska, właśnie taka panorama miasta, ale może to nie najpiękniejsza, i ten świat natury, ten żuraw, woda i to, co zostało stworzone przez naturę, że jest to piękniejsze, czasami niszczymy tą naturę. Są różne właśnie takie interpretacje tych zdjęć i to jest zaskakujące dla mnie. I cieszę się, że właśnie mogę się też uczyć swoich fotografii poprzez opinie różnych ludzi.
Co jest ważne w twojej pracy?
Przede wszystkim to, że robię to, co lubię. To jest jakby podstawa, że się spełniam w tym, że pracę łączę z pasją i też, że poznaję świat poprzez fotografię. Nie wiem, czy w inny sposób, czy znalazłbym jakąś inną drogę. Prawdopodobnie tak, ale to akurat może ta droga jest wyznaczona dla mnie. Jest taki film z Jerzym Szturem, Tydzień z życia mężczyzny chyba, gdzie on na koniec, dziennikarka zadaje mu pytanie, co daje tobie to śpiewanie w tym chórze? On mówi, że na chwilę staje się lepszym człowiekiem. Może to nie na tą chwilę robienia tylko zdjęć, ale uważam, że ta fotografia w ogóle zmienia moje życie. Że te właśnie te wszystkie procesy i myślę, że wgłębianie się właśnie w ludzi, rozmowa z nimi, poznawanie symboliki, poznawanie kultur, rozwija mnie jako człowieka właśnie zarówno intelektualnie, moją wrażliwość, no i to wpływa na moje życie. To jest chyba ważne w tej pracy, że mogę się w niej spełniać.
A co według ciebie jest dziś głównym zadaniem fotografa?
Fotografia jest teraz tak szerokim pojęciem, że myślę, że każdy z fotografów ma swoją drogę.
Tak, inną koncepcję też, prawda?
Inną koncepcję, inny właśnie ten proces twórczy. Ja po prostu pokazuję to, co mnie zaskakuje. Ten świat, którego szukam, przez to, że czekam na te zdjęcia. Te małe cuda, które dla mnie są takimi cudami, w miejscach z pozoru zwyczajnych, to nie są właśnie specjalne. Tak jak mówiłem, nie trzeba jechać właśnie do Indii, czy do Stanów, czy gdziekolwiek indziej. Można to zrobić gdzieś za rogiem u siebie, koło twojego domu. Ale też zaskakiwanie pod względem treści, ale też i formy. Ja myślę, że dużo moich fotografii jest zaskakujących, bo dużo ludzi myśli, że to jest jakiś fotomontaż. No to dużo miałem takich zapytań, a prawdopodobnie to złączyłeś te dwa zdjęcia, to jest złączone dwa zdjęcia. Czy zdjęcie na wystawach, mimo tego, że często gdzieś tam jest napisane, że nie przetwarzam tych zdjęć w programach graficznych, nie dodaję jakichś elementów, no to ludzie mówią, na przykład takie zdjęcie jest Human Nature. Jest taka przestrzeń jakby korporacyjna, tak akurat była biblioteka i była szyba, no to było na Tajwanie, a z tyłu za mną było jezioro i drzewa. I to się odbijało w szybie. I w tej przestrzeni takiej przejrzystej, korporacyjnej szedł człowiek w garniturze. I na jego twarzy, i na jego tułowiu, na tej koszuli, odbijało się zielone drzewa i trochę tego jeziora, tej zieleni. I to było takie połączenie, jakby człowiek stworzony właśnie z roślinności. Tak, to ludzie myślą, że to jest zrobione w programie graficznym, czy zdjęcia, które później zrobiłem po tym zdjęciu The United States of India, wróciłem do Varanasi, zrobiłem takie jeszcze kilka tam zdjęć The United States of Earth, które bardzo przypominają flagę Zjednoczonych na tych schodach, bo ktoś położył jakieś prześcieradło, które prał właśnie w Gangesie i tam przychodzą osoby, które przypominają trochę uchodźców, emigrantów, jeden pan z wieloma torbami, jedna pani ubrana w sari z małym dzieckiem. Ale gdzieś pokazuję te zdjęcia, ludzie mówią, bardzo ładne kolaże. Nie wierzą to, że to miało miejsce, że taka, znaczy nawet nie chodzi o sytuację, ale chodzi o tą formę. Wiadomo, przez to zdjęcie troszeczkę te schody stają się płaskie i wyglądają rzeczywiście jak flaga. To chodzi o ten element zaskoczenia. Wgłębienie się w tą symbolikę, to jest dla mnie istotne. I myślę, że warto, żeby właśnie zaskakiwać, ale poruszać też czasami tematy, które docierają do wrażliwości innych ludzi. Każdy fotograf ma swoją jakąś misję, swój proces działania. To jest akurat o tym, co powiedziałem, to mój. Ale każdy ma swoją drogę.
Co jest dla ciebie inspiracją?
Myślę, że tajemnica, ogólnie to, czego się nie da wytłumaczyć albo czego nie wiemy. Kilka zdjęć jest poświęconych śmierci, co jest po śmierci. Myślę, że to jest dla mnie bardzo fascynujące. To też wpływa na duchowość. Podróżuję, wchodzę do świątyń różnych religii, różnych wyznań i sobie podpatruję, pytam się ludzi, w co oni wierzą albo jak interpretują, co się z nimi stanie po śmierci. Właśnie to są kwestie reinkarnacji, wiary właśnie w Boga, w wielu bóstw. I to jest właśnie takie bardzo dla mnie interesujące. Sztuka jest dla mnie też bardzo niesamowitą inspiracją. Bardzo lubię film i lubię Kieślowskiego, Lyncha, Tarkowskiego, Kim Kinduka i takich, tam gdzie jest bardzo dużo symboliki, ale dużo też bardzo tajemnicy. To jest fascynujące. Sztuka i tajemnica.
Piękno to bycie sobą, mówił Peter Lindbergh, jeden z największych fotografów przełomu XX i XXI wieku. Czy zawód fotografa, który uprawiasz, pozwala ci na pozostawanie w zgodzie z samym sobą, czy raczej kieruje cię w stronę kompromisów?
Na początku mojej drogi, kiedy chciałem zajmować się fotografią i jeszcze do końca nie miałem pomysłu, mówię właśnie o tych podróżach i fotografii, no to robiłem fotografię portretową, robiłem tą, którą taką w miejsc nieznanych. Natomiast no też wiedziałem, że trzeba z czegoś się utrzymywać. I zajmowałem się też fotografią taką komercyjną, natomiast ona była też w obrębie kultury. Robiłem jakieś zlecenia właśnie dla instytucji kultury. No oczywiście to nie była moja ulubiona praca, ale wierzę coś takiego, że jeżeli czegoś pragniemy, w tym przypadku moim fotografii i podróży, to musi być gdzieś to blisko, żeby o tym nie zapomnieć. I tutaj było u mnie tak, że wiedziałem, że ta fotografia, muszę się nią zajmować. Oczywiście nie może być tak, że to robię coś z wielką niechęcią. To było w miarę ta komercyjna fotografia, którą troszeczkę lubiłem też. A po pracy robiłem tą fotografię portretową, tą, którą uważałem za taką cenną i w zgodzie ze mną. Po latach właśnie tej praktyki różnej fotografii, którą robiłem, zajmowałem się, doszedłem do tego miejsca, bo to też od razu nie przychodzi to, czym się chcemy zajmować. To jest metoda prób i błędów.
I też jakaś droga.
I taka droga, prawda? Właśnie.
Którą podążamy.
Którą podążamy, żeby później sobie uświadomić, czego naprawdę chcemy. No ale już od wielu lat nie robię już żadnych dodatkowych sesji jakichś komercyjnych. To już naprawdę ponad 9 lat, 8, gdzie nie zajmuję się takimi rzeczami. I robię tylko to, co lubię. I to jest w zgodzie w 100% ze mną. Ale też to uświadomiło mi, pamiętam to zdjęcie Człowiek karmiący łabędzie. Nie ukrywajmy, że to jest zdjęcie, które jest najbardziej popularne. I to było bardzo prawdziwe zdjęcie, które zrobiłem sam dla siebie. Bo w tamtym czasie właśnie poczułem tą harmonię, tak, tą równowagę po trudnym bardzo okresie życia. I to był właśnie ten obraz, który nawet nie zrobiłem dla ludzi, tylko dla samego siebie. Ale opublikowałem i ta prawda, to poczucie, że to jest zdjęcie bardzo osobiste i w zgodzie z sobą, dotarło do wrażliwości ludzi na całym świecie. To mi pokazało, że tu nie ma miejsca w fotografii na udawanie. Nie ma miejsca na to, żeby słuchać głosu innych ludzi. Oczywiście to są cenne głosy. Czasami ktoś może powiedzieć coś bardzo cennego, co przemyślę i uważam, że ma rację. Ale nie ma sensu podążać za jakimiś modami, nie ma sensu kierować się tym, że o, to zdobędzie zdjęcie więcej lajków, a to mniej. Tylko trzeba robić to, co się kocha i właśnie w zgodzie z samym sobą. I to właśnie myślę, że robię. I się cieszę, że mam taką możliwość.
Gdzie odnajdujesz piękno?
W nawiązaniu do tematyki tych moich zdjęć, no to widzę piękno w naturze, w ludziach. Oczywiście zarówno w naturze, jak i w ludziach też jest nie wszystko piękne. Myślę, że na początku chyba trzeba zobaczyć piękno w sobie, obdarzyć samego siebie pewną miłością, żeby dawać to innym ludziom. A później właśnie chyba jak podchodzi się z miłością do ludzi, to myślę, że w jakiś sposób oni też to oddają. I myślę, że to jest ważne. Myślę, że no w sztuce oczywiście też widzę wiele piękna i w przeżywaniu właśnie tych podróży, tego doświadczania inności. Widzę właśnie tej inności, że nie jesteśmy tacy sami, że możemy się różnić, ale możemy się od siebie uczyć. I myślę, że to jest to piękno życia, świata, doświadczania.
W jaką podróż chciałbyś teraz wyruszyć?
No teraz z tym podróżowaniem jest troszeczkę trudno. Już prawie 2 lata cały czas odkładam wyjazd mój do Tajwanu, gdzie dostałem się na rezydencję artystyczną. Już 3. raz tam bym pojechał. No zobaczymy. Mam nadzieję, że na wiosnę czy latem się otworzy Tajwan i otworzy swoje granice i będę mógł tam pojechać.
A jeśli wyjedziesz, to na jak długi okres czasu?
Ta rezydencja będzie na 3 miesiące. Natomiast może tam troszeczkę dłużej zostanę, bo tam mam różne pomysły, których jeszcze nie chcę zdradzić. To zostanę może troszeczkę dłużej, ale planuję też wyjazd taki na pół roku, może na rok. W Ameryce Południowej jeszcze nie byłem i myślę, że to by było ciekawe tam dłużej pobyć, ale pod względem tej symboliki, filozofii życia, jakby Azja jest mi bardzo bliska. Indie, ten Tajwan, chciałbym Chiny zwiedzić. No mam nadzieję, że tu świat się troszeczkę pozmienia i będzie taka możliwość, bo na razie jest to trudne. Ale jeżeli nie będzie, no to będę starał się gdzieś bliżej podróżować, a jak nie, to nawet i w Polsce. Myślę, że można też wiele piękna zobaczyć u nas i pamiętam właśnie doświadczenie, kiedy zaczęła się pandemia. Ja miałem bardzo poważną operację na nogę. No i stwierdziłem, że wyjeżdżam na Lubelszczyznę, czyli...
Rodzinne strony.
Rodzinne strony. Ja urodziłem się w Lublinie i tam spędziłem większość mojego życia młodego, wczesnego. I natomiast wtedy wyjechałem na wieś, niedaleko granicy z Ukrainą. Tam właśnie zobaczyłem to piękno ludzi, takie miejsca, gdzie ta natura jest taka dziewicza. I to było bardzo takie mocne doświadczenie właśnie odkrycia trochę swoich korzeni na nowo. Tam też robiłem zdjęcia tym kapliczkom, tym paniom, które się modliły właśnie w tych maseczkach. Przy tych kapliczkach robiłem taki projekt, to byłem takiej zdalnej powiedzmy rezydencji artystycznej, gdzie wymienialiśmy się, łączyliśmy się z ludźmi z różnych zakątków świata, pokazywaliśmy, co się dzieje podczas pandemii. A ja pokazywałem właśnie to piękno Lubelszczyzny w tym trudnych czasach. Te rozmowy z tymi paniami, które po tych majówkach ze mną rozmawiały, się dziwiły, co pan z telewizji tu może przyjeżdża, bo tutaj nikt nie przyjeżdża, no taki młody człowiek i tutaj na majówki, nikt tutaj, te młodsze pokolenia już tutaj nie przychodzą. Ale było bardzo dużo ciekawych takich rozmów z tymi paniami oraz z ludźmi, którzy tam mieszkają na Lubelszczyźnie, ale przede wszystkim ta natura, która jest tam właśnie jeszcze taka dziewicza, gdzie można spotkać, jadąc samochodem, nie wiem, orły, różne inne zwierzęta. Piękne doświadczenie tamtego trudnego czasu. Polecam dalekie miejsca i odkrywanie tych innych kultur, ale myślę, że blisko też można znaleźć tą inność i to piękno. Niekoniecznie trzeba jechać za granicę i myślę, że tutaj ta Lubelszczyzna, Bieszczady, Podlasie. Myślę, że to są te miejsca, które mam nadzieję, że się tak bardzo szybko nie zmienią, ale już się zmieniają. Ja jeździłem przez 15 lat co roku w Bieszczady i gdzieś te Bieszczady też już się zmieniają. Nie są to same, ta Wydlina. Oczywiście każde miejsce się rozwija i mieszkańcy też chcą pewnego rozwoju, ale takiego rozwoju, które nie będzie właśnie niszczył tej natury i zachowa to piękno. I tego bym sobie i chyba nam wszystkim życzył, żeby tak było.
Marcinie, dziękuję Ci za to niezwykłe spotkanie i rozmowę. Życzę wielu nowych inspiracji do pracy twórczej i realizacji planów związanych z podróżami. Dziękuję Ci bardzo.
Ja również dziękuję i dziękuję bardzo za zaproszenie do tak pięknego projektu.
Podcast Rzeczy Piękne został zrealizowany w ramach stypendium twórczego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.